3 minuty po godzinie 23. Witam Państwa, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór, kłaniam się i zapraszam na kolejne 1683 już wydanie Nocnych Świateł. Od poniedziałku do czwartku rozpoczynamy Nocne Światła właśnie o tej porze, tuż po 11 wieczorem. Program trwa 2 godziny. Można nas odbierać na częstotliwościach lokalnych Radio Plus przez radio w całej Polsce, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Zapraszam też na Facebook, gdzie Państwo macie możliwość współtworzenia Nocnych Świateł, dodając komentarze do forum wymiany myśli dla świetlików na stronie facebookowej Radia Plus. Tam zapraszam do komentowania programu, do dodawania swoich myśli, wątków, które chcielibyście Państwo poruszyć w programie, także do stawiania pytań, które mogą się rodzić w trakcie dzisiejszej dyskusji. A tego wieczora w cyklu Na budowie relacji rozmawiać będziemy o tym, jak nie wychować egoistów. Współtwórcy cyklu dzisiaj są naszymi ekspertami, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Beata Janowska, witam Cię serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Bogdan Janowski, również serdecznie Ciebie witam. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Moi drodzy, 10 lat temu, no prawie 10 lat temu, Rafał Karpiński napisał we Frondzie, że 25 lat po upadku komunizmu w Polsce wyrosło nowe pokolenie, które nie zna kolejek po chleb, które nie zna pustych półek czy kartek na wszystko. Tak, no to takie na ćwierćwiecze to był dobry tekst, ale minęło kolejne prawie już 10 lat. W czerwcu minie te 10 lat, no, jeżeli by liczyć zmianę ustrojową, taką już oficjalną, no to pewnie brakuje jeszcze tam około 10 miesięcy, ale można dodać te 10 lat już tak z grubsza. No i w gruncie rzeczy, no to lepiej nam się żyje. To w ogóle nie podlega wątpliwości i mamy to, za czym tęskniliśmy, ze wszystkimi plusami i minusami. Rzecz jasna tego, które wtedy może były mniej widoczne albo niewidoczne w ogóle. No, niemniej, jeśli chodzi o dobrobyt, zdecydowanie wzrósł. Ludzie, którym rodzice zapewnili wszystko, czego sami nie mieli i za czym tęsknili, to jest młodzież, która wzrastała już w latach 90., w pierwszej dekadzie nowego stulecia. Potem w kolejnej dekadzie, teraz już rodzą się kolejne dzieci, co prawda niestety coraz mniej, ale się rodzą, więc to dobrze, że się rodzą. No ale mamy te pokolenia kolejne, tam X-y, Z-ki, milenialsi i tak dalej, teraz te pokolenie płatków śniegu, które z jednej strony wydaje się strasznie delikatne, a z drugiej bardzo kreatywne, w związku z tym no, można by powiedzieć, że mają takie bardzo ambiwalentne cechy. No, niemniej jednak co by nie mówić, gdyby spojrzeć z kolei na ich rodziców, no to w tej pogoni za zaspokajaniem wszelkich potrzeb swoich dzieci, ale także własnych pragnień sprzed lat, wielu, jak się przyznaje, czego dowodem jest także wiele forów ojcowskich, rodzicielskich, dla rodziców, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, również tymi, no niestety chybionymi, zapominali o wychowaniu. W tym tygodniu bardzo takie wyraziste świadectwo w Nocnych Światłach przedwczoraj wieczorem dawał dr Artur Skowron, mówiąc o swoim nawróceniu, ale też o swojej młodości, swoim dzieciństwie i rodzicach, którzy dopiero po jego takich spektakularnych upadkach życiowych zmienili nastawienie wobec młodszych braci i przestali skupiać się wyłącznie na zarabianiu pieniędzy, robieniu kariery, ale także no, w myśl tego, że dzieciom trzeba wszystko zapewnić i odpuścili wiele rzeczy, skupili się na budowaniu relacji, bo stwierdzili, że jeszcze może nie jest za późno. No pytanie, czy w rezultacie takich zaniedbań nie wyhodowaliśmy sobie takich następców, rodziców, którzy niestety nie przeoczyli, no, nie zauważyli, że popełnili pewien błąd i takich, którzy po prostu niespecjalnie przejmowali się losem swoich dzieci. A pytanie o to, czy dzieci się teraz czymś przejmują, oprócz siebie samych. Czy przejmują się swoją rzeczywistością, szerzej pojętą wspólnotą, jakąś pozamieszkaniową, dajmy na to, wspólnotą sąsiedzką, wspólnotą lokalną, wspólnotą jakąś miejską, już nie mówiąc o państwie, w którym żyjemy, czy szerzej o świecie. Owszem, jest mnóstwo ruchów jakichś, które takie mają bardzo szerokie działanie. Niekiedy wydaje mi się, że nawet dosyć abstrakcyjne, jak na działania jednego człowieka, no ale jakoś tam się jednoczą w myśl różnych haseł. Ale pytanie jest o to, kiedy te osoby jakby wychodzą z tych grup i jak konstruują swoje życie. I z tego wynika, i z badań, do których sięgnąłem, że wielu młodych ludzi, którzy ma nawet tendencje takie wspólnotowe, do wspólnotowych działań, w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o te pozawspólnotowe działania, które mają jakiś konkretny cel, w których oni się włączają ze względów ideologicznych, czy praktycznych nawet czasami, to oni są bardzo zatomizowani i bardzo ukierunkowani na siebie. To też dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co wydaje się być naprawdę bardzo poważnym problemem, bo jeżeli naprawdę tak jest, że mamy jakieś pokolenie egoistów, czyli osób, które wzrastają w takiej potrzebie jedynie zaspokajania swoich no, szeroko pojętych potrzeb, to pytanie, czy te dzieci, o których mówiłem, będą się nadal rodzić. Bo niejednokrotnie spotykałem młodych ludzi, którzy twierdzili, że nie chcą mieć dzieci. Z różnych powodów. Jedni mówili, że dzieci, że kolejny człowiek to jest wzmacnianie śladu węglowego i ludzie są zagrożeniem dla planety. Nie będę tego komentował. Zostawiam to Państwu do refleksji. Ale wiele z osób, które są w wieku mojej córki, około 30-latków, mówi, że po prostu nie chce mieć dzieci, bo i koniec, bo nie jest im potrzebne. Oni chcą siebie realizować i dzieci są dla nich tylko przeszkodą. A jeżeli już chcą, no to po prostu chcą mieć po prostu takie laleczki, które będą ich wizerunkowym takim przedmiotem, można powiedzieć, że one będą spełniać ich wizje, którymi będzie się można pochwalić, że to będzie znany pan doktor, że to będzie znany pan inżynier, albo pani polityk, bo chcą wychować dziecko na kogoś, kto będzie sławny, wielki i tak dalej, i tak dalej. Jasne, że dla dzieci chcemy zawsze najlepiej, tylko pytanie, czy to jest naprawdę dobry kierunek. Ja trochę generalizuję, bo posługuję się no, pewnie badaniami wycinkowymi, bo jest zapewne wiele badań, do których nie udało mi się sięgnąć, więc spektrum jest na pewno szersze. Ale te, które poznałem, no, są dosyć jednoznaczne. No, do tego dodaję swoje doświadczenia, które wcale nie muszą być doświadczeniami no, takimi, które można by nazwać pozajednostkowymi. Spotykam ludzi, rozmawiam z nimi, snuję refleksje. No i z tego wyciągam jakieś wnioski. Wniosek wyciągnąłem taki, że no, egoistów tam przybywa. To nie chcę powiedzieć, że ludzie, którzy byli wychowani wcześniej łącznie ze mną, nie są egoistami, bo każdy z nas jakiś tam gen egoizmu nosi w sobie. Ale jednak jest wyraźnie widoczna różnica pokoleniowa, jeśli chodzi o empatię, o umiejętność realizowania potrzeb innych osób, o ukierunkowanie na potrzeby osób słabszych i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym temat, który dzisiaj podejmujemy, jest na pewno przyczynkiem do dyskusji bardziej niż stwierdzeniem faktu, ale też przyjrzeniem się temu, jak postępować, żeby nie pogłębiać trendu, który jednak coraz bardziej wyraźnie się rysuje. Takie pytanie, które chcę postawić na początku po tym wstępie, brzmi następująco. Czy to tak do rodziców się odnosi? Czy możemy rodziców usprawiedliwiać za to, że dają dzieciom to, czego sami nie mieli?
Pokrótce chciałabym się odnieść, Paweł, zanim odpowiem na to pytanie, również do tego, co powiedziałeś a propos właśnie młodych ludzi, którzy dzisiaj wchodzą w dorosłość. Myślę sobie, że to są często ludzie, którzy mają w sobie jakąś wrażliwość, dużą czasem bardzo wrażliwość, tak jak powiedziałeś, pokolenie płatków śniegu, angażują się, ale angażują się w jakieś ruchy, angażują się w jakąś pomoc, ale myślę sobie, że wielu z nich myśli sobie o tym, że związek, że dziecko, bo powiedzmy, że związek no to jeszcze jest bardzo, znaczy często jest wskazany, bo nikt nie chce być sam, ale ten związek to jest taki, no też takie jest myślenie, że jak się nie uda, no to najwyżej się rozejdziemy, to się rozstaniemy. Natomiast dziecko to jest bardzo duże zobowiązanie. I to, to jest chyba ten problem, że jednak tak dużych zobowiązań młodzi ludzie często nie chcą na siebie brać, bo to jest taka oczywista oczywistość, że to...
Jedno zdanie ci wrzucę, przepraszam, przerwę ci, ale mieliśmy tak do czynienia z takimi klientami, gdzie nie chcieli mieć dzieci, bo jeszcze jakąś podróż muszą odbyć, jeszcze na przykład niektórzy na misję się wybierali, no nie mogę się wybrać na misję, jak będę miał rodzinę, dzieci i obowiązki, tak? To mogę pojechać na misję, jak nie będę tego miał. Tak samo zresztą jak wszelkie podróże i tym podobne rzeczy, że to, ten świat się zrobił mały, ale na tyle duży, że no, nie mogę mieć tutaj rodziny i gdzieś pojechać.
Mhm. No, to prawda. To znaczy pytanie jest takie, czy rzeczywiście my tego chcemy, bo to myślę, że każdy człowiek musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo powody, dla których nie, jeżeli nie chcemy, zawsze można znaleźć. Myślę, że powiedzenie sobie uczciwie, że to jest coś, czego ja nie chcę, to też jest jakaś informacja. No jaka dobrze.
Dojrzałość.
Jakaś dojrzałość, tak. Ale teraz chcę powiedzieć o tym, że co się, że tak powiem, zmieniło i dlaczego się zmieniło. Po pierwsze, Paweł, powiedziałeś o tym, że rzeczywiście nastał nam, jakkolwiek nie oceniamy tego, jak żyjemy dzisiaj, jednak relatywnie dobrobyt w porównaniu z tym, co było na przykład w PRL-u, a my pamiętamy jeszcze PRL, i rzeczywiście tą szarość, niewątpliwie mamy więcej dóbr, mamy więcej kurtek, mamy więcej butów, mamy lepszą żywność, znaczy nie wiem, czy akurat ona jest lepsza w sensie takim
składników odżywczych,
zdrowsza w sensie, ale mamy jej więcej zdecydowanie.
Tak, jest duży wybór, no.
Że zaczynamy bardzo dużo wyrzucać żywności, tak, że gdzieś tutaj po prostu to, co kiedyś patrzyliśmy na jakiś kolorowy papierek z zachodu, czy na jakąś reklamę z takim niezwykłym pożądaniem, to teraz, kiedy wchodzimy do sklepu, to te kolorowe opakowania również są u nas, że właściwie te nasze sklepy to są też te same sieci, one się niespecjalnie różnią od tych sklepów, które są na zachodzie. Natomiast pytanie, skąd też te dzieci czerpią tę wzorce, poza tym, że oczywiście technologia bardzo wkroczyła w życie i dzieci po prostu częściej oglądają jakieś TikToki czy jakieś filmiki w internecie niż rozmawiają ze swoimi rodzicami, to myślę sobie też, że chciałabym rzucić taki kamyczek do ogródka nas dorosłych jak zwykle. A mianowicie my dorośli często mamy takie wyobrażenie o nas samych, takie wyobrażenie często sprzed lat, czyli pamiętamy siebie na przykład z harcerstwa, z oazy, z jakichś takich akcji pomocowych, kiedy jako młodzi ludzie byliśmy tacy pełni zapału do tego, żeby przytulić cały świat. No i później, no też nie chcę nikogo jakoś tam specjalnie osądzać, bo też życie nas nie rozpieszczało, bo też przyszły przemiany po PRL-u, bo też było bezrobocie, bo było bardzo trudno. My w sobie ten lęk nosimy, taki lęk utraty pracy, lęk tego, że na przykład zawalą nam się finanse. I w pewnym momencie często to, co zmieniło się w naszym życiu, to zmieniło się to życie w taką walkę o pracę, o pieniądze, o pozycję. I to jest coś, co bardzo pochłania i wypiera gdzieś z naszej przestrzeni to myślenie o tej właśnie wspólnocie, o tej pomocy. Wielu ludzi mówi, że już od tego odwykło, że nie ma to po prostu na to czasu. I warto jest sobie zobaczyć, że nie możemy wychowywać dzieci, które nie będą egoistami, nie możemy wychowywać dzieci, które będą ceniły wspólnotę, jeśli one tego nie zobaczą. Jeśli one nie zobaczą po prostu tej wspólnoty, że rodzice też to robią, że to jest ważne, że to jest wartościowe w jakiś sposób. No i też tak naprawdę w tym materialistycznym świecie bardzo trudno jest często przekonać młodego człowieka, że to jest wartość, choć niematerialna. I dalej powiem nawet, że to jest wartość, która często przekłada się tak naprawdę na i najczęściej przekłada się na dobrobyt, bo to bycie w dobrych relacjach, bycie w jakimś środowisku, które się wspiera, to jest tak naprawdę najlepsze ubezpieczenie. To jest taki kapitał, można by powiedzieć. Natomiast bardzo często nie jest w ten sposób postrzegany. I kiedy, Paweł, pytasz, czy możemy usprawiedliwiać rodziców za to, że dają dzieciom to, czego nie mieli, to ja tak przewrotnie powiem, że i tak, i nie. Bo ważne są tak naprawdę proporcje tego dawania, ale również bardzo ważne jest to, czego to dawanie dotyczy. Bo jeżeli myślimy sobie o takiej miłości rodzicielskiej, w ogóle miłości, no to wiadomo jest, że temu obiektowi, którego kochamy, chcielibyśmy dać to, co najlepsze, to, co upragnione, chcielibyśmy mu dawać radość. Rodzic, który widzi dziecko szczęśliwe, czuje się szczęśliwy, czuje się dobrym rodzicem. Więc jakby jest to taka naturalna potrzeba rodzica. Ale jednocześnie rodzic, który sam doświadczał trudów, rodzic, który sam doświadczał niedostatków, często po prostu chce temu dziecku zrekompensować jakby własne niedostatki. Taką ma myśl, że ja teraz przeżyję to jeszcze raz. Ja teraz kupię taką zabawkę, jakiej nigdy nie miałem. Trochę też pobawię się z tym dzieckiem. Ja teraz zapiszę je na takie zajęcia, że ono już będzie, że ono będzie wybitne, że ono będzie, będzie wspaniałe i że ja też jakoś, ponieważ nie miałem szansy zrealizować się jako człowiek wybitny, to ja się zrealizuję kosztem czy poprzez moje dziecko. I właśnie też takie przy okazji często właśnie jakieś zaleczenie własnych kompleksów, doświadczałem biedy na przykład, no to ja teraz dam mojemu dziecku duże bogactwo i teraz my będziemy bardzo bogaci i już zapomnimy o tym, że kiedyś było trudno. I też takich poczucia gorszości. To jest bardzo ważne, że jeżeli rodzic nie poradzi sobie sam ze swoją przeszłością, ze swoimi emocjami, to bardzo łatwo może skierować te potrzeby dziecka, te myśli dziecka, to funkcjonowanie dziecka na takie tory, że właściwie posiadanie, pokazywanie się, udowadnianie, że się jest kimś lepszym, jest tak naprawdę najważniejszą wartością w życiu.
Tutaj jakby chcę powiedzieć, że jeszcze niedawno były prowadzone badania na ten temat, tego co mówisz, i wyszło z tego, że najczęściej tego typu błędy wychowawcze popełniają rodzice z DDA albo DDD. I to by się zgadzało z tym, co Paweł mówił i ty mówiłaś, no bo to, że teraz bardzo dużo pracujemy, że gdzieś nie mamy czasu dla tej rodziny, że jakby ważniejsze jest to, żeby mieć dużo pieniędzy dla tej rodziny, niż to, żeby być w tej rodzinie, no to to jest typowa rodzina dysfunkcyjna tak naprawdę, no bo jednak rolą rodzica jest bycie z dzieckiem i wychowywanie go, tak, a nie hodowanie gdzieś tam. I co ciekawe, dzieci, tak to z innych badań z kolei, dzieci rodzą się jako egoiści. To są urodzeni, każde dziecko jest urodzonym egoistą. Jak mu coś potrzeba, to za przeproszeniem drze się, bo on chce siku, albo chce tam jeść czy pić. Czy mu zimno, czy ciepło, po prostu się drze. Tylko kiedy zaczyna się komunikować inaczej, kiedy zaczyna jakoś tam mówić, że jest zrozumiany, to przestaje być, co ciekawe, egoistą, staje się wręcz altruistą i małe dzieci bardzo lubią pomagać innym, być w czymś, wziąć w czymś udział. Bardzo to lubią. Tylko niestety rodzice nie mają czasu na to, no w każdym razie duża część rodziców nie ma czasu na to, żeby to w nich potem rozbudowywać i podtrzymywać. Nie mają dla nich czasu, w związku z tym spychają je coraz dalej od siebie, no bo muszą zarabiać te pieniądze, bo chcą im kupić nie wiadomo co jeszcze. I to takie, tak robi się kwadratura koła z tego.
Otóż to, do tego pytania jeszcze wrócimy. Ja chciałbym tutaj podsumować te wasze postulaty, refleksje i wnioski pewną myślą, którą także znalazłem w wypowiedzi no, osoby, która no, też ze swoich badań ma pewne spektrum wiedzy. Mówię tutaj o profesorze Tadeuszu Parnowskim, kierowniku drugiej kliniki psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ale to o tym za chwilkę, bo teraz krótka przerwa na piosenkę. Przypomnę, że tego wieczora w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o tym, jak nie wychować egoistów. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademii Rozwoju, to państwa i moi goście tego wieczora, zarazem współtwórcy cyklu i nasi eksperci od wielu już lat. Państwa też zapraszam na Facebook, profil Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na państwa komentarze, tam jest forum wymiany dla świetlików. Przypominam, pierwszy post od góry na profilu Radia Plus to forum czynne do końca programu, czyli do godziny pierwszej. Wracamy za chwilę. Tego wieczora w Nocnych Światłach podjęliśmy w ramach cyklu Na budowie relacji pytanie, z którym chcemy się zmierzyć. Jak nie wychować egoistów? Beata i Bogdan Janowscy nam w tym pomagają, pedagodzy i mediatorzy, współtwórcy cyklu, nasi eksperci tego wieczora z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku miejsce na państwa komentarze. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. Obiecałem, że sięgnę do opinii profesora Tadeusza Parnowskiego. Otóż to pytanie, które postawiłem, było także postawione swego czasu jemu i on stanowczo odpowiedział, że nie. Że to, czy możemy usprawiedliwiać rodziców za to, że dają dzieciom to, czego sami nie mieli, jest błędem. Jest, przynajmniej jeśli chodzi o tę sytuację, którą zarysowaliśmy na początku naszej dyskusji, czyli zmiany ustrojowe, wiadomo, zasadnicza różnica w dobrobycie, ale też zmiany społeczne, zmiany modelów wychowania i tak dalej, i tak dalej. No, zmiany również obyczajowości. On powiedział bardzo tak powiedziałbym dosadnie, że jeżeli rodzice za wszelką cenę chcą dać dzieciom to, czego sami nie mieli, to może świadczyć o ich, jak to nazwał, głupocie wręcz, a nawet o przerwaniu ciągłości pokoleniowej. Dlaczego? Jak to uzasadnił? Bo powiedział tak. Dawniej najważniejsza była hierarchia wartości. Najpierw przekazywano pewne wartości podstawowe, to znaczy wiara, wierność królowi, wierność ojczyźnie. To był fundament, na którym można było budować dopiero wszystko, co pozostałe. Wartości materialne. No nawet jeżeli mówimy tutaj, skoro postawił na wiarę na początku, no to jest taki fragment w Piśmie Świętym, w Ewangelii, gdzie Jezus mówi: starajcie się najpierw o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane. Prawda? No więc tutaj można powiedzieć, że to się sprawdzało przez wieki, a nawet przez dziesiątki wieków. Natomiast no, profesor Parnowski rzekł jeszcze tak, że dzisiaj wielu rodziców odwraca kolejność. Że w tej chwili wszystko stanęło na głowie i to mówił 10 lat temu. Lub w ogóle pomija wartości podstawowe. W efekcie wyrasta pokolenie egoistów, a nawet, jak to nazwał, ale ujął to w cudzysłów, psychopatów. Dlaczego mówię w cudzysłów i dlaczego zwracam uwagę na ten cudzysłów? Bo pojawił się wpis na Facebooku, z tego co pamiętam, Norbert go napisał, chociaż w tej chwili nie mogę go znaleźć, być może już został usunięty. Pisał tutaj Norbert o narcyzmie. Więc odpisałem, że no w gruncie rzeczy nie skupiamy się dzisiaj na zaburzeniach osobowości, tylko na pewnej postawie takiej osobistej, na budowie relacji z ludźmi, na postawie społecznej, na postawie życiowej, w kontekście wychowania. Więc to nie jest takie jednoznaczne. To niekoniecznie egoista musi być od razu narcyzem. Chociaż narcyz jest zawsze egoistą, ale egoista niekoniecznie musi być narcyzem. No więc, żeby było jasne, owszem, z badań które prześledziłem, i to nie pierwszy raz, wynika, że jest coraz więcej osób z zaburzeniami osobowości. To jest fakt. Na pewno tutaj jest więcej czynników niż tylko sprawy wychowania, ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na te wartości podstawowe, że jest coś takiego, co możemy nazwać, jak to tutaj już cytowany przeze mnie profesor Parnowski powiedział, że został odwrócony zasadniczy porządek przekazu wartości. I te dobrze przekazane wartości podstawowe, myślę, w jakiś sposób wpajane w taki dobry pedagogiczny sposób od dzieciństwa, ale także w naturalny, kiedy dzieci widzą, co jest ważne dla rodziców, one dają wiedzę, co jest ważne, a co nie. To jest bardzo prosta sprawa. Ale jednocześnie pokazują, co jest dobre, a co jest złe. I tworzą taką, można by powiedzieć, wewnętrznie uporządkowaną hierarchię zrozumienia świata i jego przewidywalności i tego, w jaki sposób, jakie my mamy miejsce w tym świecie i w jaki sposób warto go tworzyć, żeby czynić dobro, krótko mówiąc. Natomiast jeżeli jedynym kierunkiem jest zdobywanie i mnożenie dóbr materialnych i zaspokajanie wyłącznie własnych potrzeb, to paradoksalnym efektem jest to, że w pewnym momencie następuje efekt przesytu, nadmiaru, który, co ciekawe, jest efektem hedonizmu, ale prowadzi do anhedonii, czyli do niemożności przeżywania radości życia. Wczoraj mówiliśmy tutaj z profesorem Krzysztofem Krajewskim-Siudą, psychiatrą i psychologiem, autorem książki Męska depresja, o anhedonii jako takim jednym z trzech osiowych efektów, skutków, objawów depresji. Ale jeżeli mówimy tutaj o chorobie, no to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast ta anhedonia, na którą zwracają uwagę socjologowie, no to jest coś wtórnego, coś, co nie wynika z choroby czy z zaburzenia, jak się traktuje w tej chwili depresję, tylko wręcz do niej prowadzi. To jest, myślę, najbardziej zatrważający wniosek z tego, że właściwie mamy coraz więcej, ale de facto mamy coraz mniej.
Zgadzam się, Paweł. Problem polega na tym, że kiedy naszym głównym celem jest zdobywanie dóbr materialnych, ale zdobywanie również niezwykłych doświadczeń, życie na pełnej takiej petardzie, można by powiedzieć, potrzeba coraz mocniejszych bodźców, no nie ma siły, musi dojść do wypalenia, musi dojść do takiej sytuacji, kiedy człowiek po prostu organizm nie da rady. I słusznie powiedziałeś, Paweł, że gdzieś zazwyczaj, jeśli myślimy o właśnie depresji na przykład, to myślimy o tym, że depresje wywołują braki, depresje wywołują jakieś niedostatki, ale przesyt, ale również właśnie, tak jak powiedziałeś, Paweł, hedonizm też prowadzi do pewnych zaburzeń osobowości i pewnych problemów zdrowotnych. Chciałabym powiedzieć też o tym, że kiedy mówimy o tych wartościach podstawowych, to ostatnio bardzo uderzyło mnie to, że w mojej szkole, zresztą nie po raz pierwszy, odbył się koncert, w który bardzo zaangażowali się rodzice, również artyści, znajomi, ale także na przykład absolwenci, którzy oprócz tego, że śpiewali też nauczyciele i dzieci, przychodzili na próby, chociaż tak naprawdę nie musieli, zupełnie za darmo. Pieniądze były zbierane na operację jednej z naszych uczennic. I co mnie najbardziej uderzyło, w tym chórze śpiewało bardzo dużo dzieci, z którymi są problemy wychowawcze, które mają problemy z zachowaniem, które można by powiedzieć tak, no w cudzysłowie, że takie tak łobuziaki. I powiem, byłam bardzo tutaj zdziwiona i zobaczyłam sobie też, że te dzieci wtedy zachowują dyscyplinę, że mają poczucie, że to jest bardzo ważne, że biorą w czymś ważnym udział, że choć na co dzień wydaje się czasami w ich funkcjonowaniu, że dbają o siebie, że czasem bywają niegrzeczni, że czasem ma się wrażenie, że może robią na złość kolegom albo na przykład nauczycielom, nagle okazuje się, że w tej sytuacji oni czują się kimś ważnym i czują, że to, co robią, jest naprawdę wartościowe. I myślę sobie, że pokazywanie tym młodym ludziom tych wartości, tej wspólnoty, jest tak naprawdę naszą pracą. I pokazało mi to, że nawet dzieci, które wydawałoby się, że już że są nie do zmiany, że tak powiem, nagle okazuje się, że po prostu wielu z nich, jak powiem w cudzysłowie, załapało. I to nie jest pierwsza impreza, w której oni biorą udział. Dopytują, oni naprawdę chcą coś robić. I myślę sobie, że właśnie takie imprezy właśnie chociażby szkolne, to, że są dorośli, którzy chcą się w to zaangażować, chcą poświęcić swój czas, no bo przecież przygotowanie takiego profesjonalnego koncertu to jest wiele godzin po prostu ciężkiej pracy i własnego poświęconego czasu. Jeśli mówimy o tych zaburzeniach osobowości, no to właśnie bardzo wiele z nich ma związek z tym, że zaburzona jest socjalizacja, czyli tak naprawdę przyswajanie norm społecznych, również formułowanie hierarchii wartości, a także kształtowanie, bym powiedziała tak, wzorców zachowania, czyli to, co powiedziałeś, Paweł, to, że gdzieś są te wzorce, są te podstawy, jest ta hierarchia wartości. Można by powiedzieć, że to jest taki kręgosłup moralny. To jest coś, na czym można po prostu budować człowieka. Jeśli tego kręgosłupa nie ma, no to po prostu człowiek zaczyna się rozpadać. Że chociaż wydawałoby się, że te wzorce moralne, że te zasady, one są zbędne, że one przeszkadzają tak naprawdę. Bardzo często to tak postrzegamy, że w nowoczesnym świecie po co komu zasady, to tylko niepotrzebna przeszkoda jest w realizacji różnych swoich planów. Ale okazuje się, że jeżeli próbujemy bez tych wzorców, bez tych zasad, to po prostu wcześniej czy później prowadzi to do katastrofy.
Ja chcę tylko powiedzieć, że dopowiedzieć do tego, że to ta kwestia wychowania na przykład do patriotyzmu, tak? My pamiętamy pewnie wszyscy, jak to było z Powstaniem Warszawskim, kiedy te młode dzieciaki, czy nastolatki brały w tym udział i to no, bili się po prostu, bo mieli to wpojone w głowie, bo to dwudziestolecie międzywojenne bardzo duży nacisk kładło właśnie na patriotyzm, bo nie było tej ojczyzny przez 123 lata, tak? I potem nagle ona się znalazła, więc bardzo duży nacisk był na to kładziony, ale chcę powiedzieć taki przykład, kiedy byliśmy teraz u syna i mówiliśmy o różnych sprawach i tam między innymi wśród znajomych, czy tak powiedzmy dalszych znajomych są, na przykład jest Rosjanin i Ukrainiec, ale oni udają, że oni nie są Ukraińcem i Rosjaninem, tylko takim człowiekiem ze świata.
Mhm. Taki kosmopolita, bezpaństwowiec, tak?
Tak, dokładnie tak, bo on nie chce myśleć o sobie, że powinien tam pojechać, bo wojna jest. Oni myślą o tym, to nie moja wojna, ja nie chcę z tym mieć nic do czynienia, to ja już tam nie mieszkam, to już nie moje jest. Ale jednocześnie z naszym synem pracuje Izraelczyk, Żyd, krótko mówiąc inaczej, który szykuje się na wojnę, że jedzie, zostawia tutaj, właśnie sobie tam organizuje wolne w pracy i tak dalej, bo jedzie na wojnę, bo on musi, bo tam biją się jego bracia, tak?
No ale to też pokazuje, jak bardzo przywiązanie do wartości, na które tradycyjne społeczeństwo żydowskie kładzie bardzo dużą wagę. Oczywiście jest bardzo szeroka część społeczności w Izraelu lewicowej, niezwiązanej z tradycjami, wartościami, a także osób, których można by nazwać ateistami, które nie w ogóle do żadnego związku z religią czy tradycją żydowską się nie łączą, nie podpisują, i to jest widoczne w sztuce, to jest widoczne w dziennikarstwie, to jest widoczne w przekazie społecznym. Niemniej, kiedy jestem w Izraelu, to jednak widzę, że co by nie mówić, oczywiście są miejsca, gdzie jest to widoczne mniej lub bardziej, na przykład w Jerozolimie te wartości tradycyjne i społeczeństwa, społeczności tradycyjne są bardzo widoczne, ale jeżeli się już wybrać do Tel Awiwu, to tam już jest takie miasto kosmopolityczne. Tak jak na zachodzie, gdzie są kluby otwarte piątek, świątek i niedziela i tam można hasać do rana, prawda? No w Jerozolimie tego nie ma.
Zgadza się.
To prawda. Ale też, jeżeli mamy jeszcze czas, chcę powiedzieć o tym, że to się w ogóle w tej chwili robi plaga, bo coraz więcej ludzi żyje z zaburzeniami osobowości. Coraz więcej ludzi i to jest taki, wiecie co, paradoks, bo tak sobie teraz myślę, że kiedy ludzie przeżyli traumę II wojny światowej, to ja mam takie poczucie, że to społeczeństwo poprzez to, że chciało żyć, że chciało budować więzi, że ono było taką zdrowszą tkanką, niż to, że dzisiaj tak naprawdę zaczyna się dziać to, co się dzieje w krajach zachodnich, a mianowicie jest taka kultura bycia dla siebie miłym, ale powierzchownie. Mam poczucie, że bardzo wielu młodych ludzi nie buduje tych takich głębokich więzi, czy właśnie z ojczyzną, czy z rodziną, czy z przyjaciółmi, czy z jakąś społecznością lokalną, tak jak tutaj mówimy, że nie bierze za to odpowiedzialności. I tak naprawdę to jest bardzo wiele takich osób, które po prostu zupełnie nie potrafią tych młodych ludzi szczególnie wpasować się w społeczeństwo. To jest straszny dramat tych ludzi, dlatego że oni czują się niezrozumiani tak naprawdę w społeczeństwie, że to niedopasowanie często wywołuje w nich niepokój, a nawet czasami lęk. I to, że mają te zaburzenia osobowości, to, że nie potrafią się wpasować w środowisko, w społeczeństwo, powoduje, że oni sobie dużo gorzej radzą na przykład ze stresem, albo że na przykład mają bardzo dużą trudność z tym, żeby się łączyć z innymi, żeby nawiązywać więzi z innymi ludźmi, żeby znaleźć sobie kogoś na przykład na życie. Mają też problem, żeby skutecznie rozwiązywać problemy, bo na przykład za wszystkie problemy, które spotykają ich w życiu, obwiniają innych ludzi.
Otóż to, jedna z tych bardzo istotnych kwestii, którą poruszyłaś tutaj, Beato, mianowicie gorsze radzenie sobie ze stresem, no to jest w prostej linii czynnik taki, który powoduje, że człowiek się skupia na sobie, bo bardzo dużo energii przeznacza na to, żeby sobie z tym stresem radzić, albo szuka powiedziałbym, jak to mówią młodzi ludzie, podnośników nastroju, które no de facto nie służą ani zdrowiu, ani relacjom społecznym. Więc kolejnym krokiem są często uzależnienia, które, jak dobrze wiemy, niczemu dobremu nie służą. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w ramach cyklu Na budowie relacji o tym, jak nie wychować egoistów. Beata i Bogdan Janowscy są naszymi ekspertami tego wieczora, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Profil Radia Plus, czyli forum wymiany myśli dla świetlików, czeka na Państwa komentarze, opinie, myśli i pytania. Tam zapraszamy, gdzie zwykle. Natomiast teraz po krótkiej piosence znowu ciąg dalszy, a przedtem chwila muzyki. Tego wieczora w Nocnych Światłach comiesięczny cykl Na budowie relacji. Podjęliśmy tego wieczora pytanie, jak nie wychować egoistów. Próbujemy znaleźć na nie odpowiedź w zacnym towarzystwie naszych ekspertów, którymi są pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata i Bogdan Janowscy, współtwórcy cyklu Na budowie relacji. Zapraszam Państwa do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami, do współtworzenia programu na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam forum wymiany myśli się znajduje dla świetlików. Pani Izabela napisała: warto wysłuchać audycji w moim przypadku, gdyż wychowuję bliźnięta, z których jedno jest dzieckiem czułym i wrażliwym na potrzeby i krzywdy innych, natomiast drugie z bliźniąt mała egoistka. Walczymy, ale może usłyszę wskazówki. Dziękujemy za pozdrowienia. Mam nadzieję, Pani Izabelo, że przyczynimy się do pomocy. Ja z kolei, wracając jeszcze do wątku, no to może za chwilkę, bo tutaj Beato, widzę, że chcesz coś dopowiedzieć.
Tak, chciałabym powiedzieć koniecznie Pani Izabeli. Bardzo ważne jest to, żeby nie etykietować dziecka, bo właściwie z dzieci może dostać taką etykietkę: ty jesteś wrażliwy, a ty jesteś egoista, bo to się fala i dzieci bardzo wierzą w to, co do nich mówimy. Więc dla mnie bardzo ważne jest to, żeby dostrzegać najmniejsze objawy działania na rzecz rodziny czy jakiejś pomocy, chwalenia dziecka, tego, które ma tą etykietkę egoisty, dlatego że ono może naprawdę mieć przyjemność z tego, że pomaga, bo to jest taki głask, to jest taki bodziec, który ta pochwała powoduje, że chcemy jeszcze raz i jeszcze raz.
Ponieważ ona prawdopodobnie nie radzi sobie tak dobrze w takich sytuacjach społecznych, tak nazwijmy to, czy nie potrafi wyjść na przykład do kogoś z tą pomocą, to gorzej sobie radzi, więc to jest jej instynkt, jeśli dobrze zrozumiałem, to była dziewczynka.
Nie, bliźnięta, to nie wiemy.
Bliźnięta, ale tak zrozumiałem, że tam dziewczynka jest. No ale dobra, nieważne. W każdym razie to dziecko, które jest bardziej skupione
drugi
na sobie.
Drugi bliźniak, mała egoistka.
Mała
dziewczynka.
Czyli dziewczynka. To prawdopodobnie to jest taki instynkt przetrwania, ponieważ ona nie umie społecznie jakoś sobie radzić zbyt dobrze, to zamyka się w sobie, na sobie się skupia, żeby przetrwać. Mhm. To jest takie kwadratura koła, no bo to z kolei powoduje, że jeszcze bardziej nie potrafi, jeszcze bardziej się nie znajduje w tym.
Tak,
i tutaj dlatego jest takie ważne, żeby nie etykietować.
Moi drodzy, dziękuję za Wasz komentarz, Pani Izabelo, mam nadzieję, że to było dla Pani pomocne. Ja natomiast chcę wrócić do tego, co mówił profesor Tadeusz Parnowski, czyli psychiatra i neurolog, który ma też spektrum wiedzy społecznej, przyglądając się swoim pacjentom w różnym wieku. I otóż, co jest bardzo istotne w tym naszym rozważaniu dzisiaj? Otóż powiedziałem już, że nie chcę skupiać się na zaburzeniach osobowości, natomiast sam profesor Parnowski powiedział, że jest rzeczywiście coraz więcej osób z takimi zaburzeniami. Natomiast chciałbym zdecydowanie bardziej zwrócić uwagę na to, co profesor wskazywał i co rozwijał jako pewną myśl, nie skupiając się już stricte na zaburzeniach osobowości, raczej na sytuacji, która ewentualnie może do tego doprowadzić, bądź jest czynnikiem, no, nazwijmy to zaburzeniotwórczym. Otóż przede wszystkim mówi, że ta wzrastająca liczba osób młodych z zaburzeniami przeróżnymi, nie tylko osobowości, ale w ogóle zachowań, postaw społecznych, postawy życiowej, zaburzeń systemu wartości, twierdzi, że nie wypaczyła ich ani komuna, ani przejście do kapitalizmu, ale wypaczyło ich to, co rodzice z nimi zrobili. Że wypaczyły ich relacje społeczne, zarówno te w najbliższym kręgu, jak i takie, które panowały na zewnątrz, bo ten przełom roku 89-90, no to zamiast stabilnej demokracji i z jakimiś takimi stabilnymi systemami kontroli państwa, został zastąpiony przez społeczny i polityczny chaos. Chaos, w którym wszyscy funkcjonujący, łącznie z rodzicami, ulegli przeróżnym zaburzeniom, lękom, niepokojom, byśmy powiedzieli takiej utracie mechanizmów samosterowności i wiele obaw wtedy się pojawiło, takich bardzo społecznych, które zresztą do dzisiaj funkcjonują. Ale na co profesor Parnowski zwrócił uwagę, że to rodzice przekazali swoim dzieciom, że powstało zaklęte koło, gdzie takie chaotyczne społeczeństwo wprowadziło w rodzinę liczne zaburzenia zachowań, które dzieci zabrały w życie i które po prostu zaczęły produkować niestabilne jednostki tworzące społeczności, tworzące kolejne relacje, związki, rodziny, również niestabilne, z niestabilnym przekazem. Co ciekawe, bardzo mnie zaciekawiła ta myśl, którą profesor Parnowski ukuł w swoich badaniach, mianowicie, że jest to ogólny problem państw postsocjalistycznych i państw, które nie potrafią sobie poradzić z wychowaniem dzieci. Ogólnie nie dotyczy to państw, w których istnieje taki mechanizm krytycznej oceny społecznej, tak zwanych starych demokracji, czyli Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, gdzie ten szkielet państwa i relacji społecznych powstał wieki temu i jest zachowywany nadal i była w tym ciągłość, pewna nawet mimo różnych wojen, przewrotów i tak dalej. W związku z tym ma to bardzo istotny wpływ na rodziny i sposób przekazywania wartości. Pewnie można dyskutować. Jak znam Ines, to jeżeli nas słucha, to na pewno napiszę parę słów o Francji i o tym, jak to wygląda. Ale ja chcę zwrócić tutaj na pewien wniosek uwagę, który też profesor Parnowski akcentował w swoich pracach. Mianowicie, że jeżeli dziecko wie, idąc w świat, że przekazując jakąś dezynwolturę życiową swojemu potomstwu, nie będzie mógł liczyć na ich opiekę w wieku, gdy będzie w potrzebie wsparcia ze strony swoich dzieci, no to na pewno nie wychowywałby ich tak, by to go dotknęło. Krótko mówiąc, za chwilę ja będę stary i będę potrzebował twojej pomocy, a jak mówi stare powiedzenie, takie będą pokolenia jak dzieci chowanie. Jak nauczę moje dzieci szacunku dla osób starszych, no to one będą obdarzały mnie szacunkiem, krótko mówiąc. No to jest bardzo prosta logika.
Znaczy ja myślę, że rodzice myślą bardzo w takich sytuacjach naiwnie. Myślą sobie o tym, że jeżeli to dziecko wychowają na człowieka, który sięga po swoje i idzie po trupach do zwycięstwa i nie ogląda się na nikogo, to jednak oni będą tą osobą, na którą one te dzieci się obejrzą. A to nie jest tak. To nie jest tak, bo albo człowiek ma tą wrażliwość i poczucie odpowiedzialności za wspólnotę, za innych, również za rodziców, albo po prostu tego nie ma. Jeśli wychowamy człowieka, któremu powiemy, że tylko jego wygoda, jego dobro, jego przyjemność się liczy w życiu tak naprawdę i że jeżeli no to po prostu to tak wygląda i myślę sobie, Paweł, słusznie mówisz, że bardzo wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy z tego, że tak naprawdę ten bat to sobie plecie na swoje siedzenie, że gdzieś to dziecko, że to do nich wróci tak naprawdę, że to do nich wróci. I chcę powiedzieć o tym, że dzieci no dobrze, że mają w tej chwili no taki dobrobyt, że właściwie myślę sobie, że również dzięki programom społecznym mam nadzieję, że nie ma teraz w Polsce takich dzieci, które na przykład głodują. Natomiast chcę powiedzieć, że z kolei to jest też tak, że te dzieci mają bardzo w tej chwili rozbudzone potrzeby właśnie posiadania. I chcę powiedzieć, tak podzielę się, że puściłam dzieciom taki film o dzieciach, które w Kambodży malują pocztówki i próbują te pocztówki sprzedawać przed świątyniami. I te dzieci, jeżeli rano nie sprzedadzą tych pocztówek przed szkołą, to później nie mogą pójść do szkoły, nie idą do szkoły, tylko próbują je sprzedać jeszcze w jednym miejscu, a potem jeszcze w jednym do wieczora. No bo te dzieci pomagają rodzinie utrzymać się. I kiedy puściłam dzieciom ten film i tam była historia, że te dzieci sprzedają tą pocztówkę za dolara. Więc co zrobiły dzieci nasze polskie? Powiedziały, wow, ja bym chciał zarobić dolara, ja bym narysował za te dolary. Ale jakby w pierwszym momencie w ogóle do nich nie dotarło, że to jest na ten ryż z solą, który one potem zjedzą. I ich matka zje, i ich rodzeństwo zje. Tylko za chwilę zaczęły przeliczać, ile to będzie, ile to tych pocztówek trzeba narysować, żeby kupić jakiś telefon, albo żeby kupić jakąś zabawkę. Także chcę powiedzieć, że oczywiście to nie o to chodzi teraz, żeby jakoś przesadnie epatować biedą. Natomiast myślę sobie, że fakt, że te dzieci w ogóle nie mają poczucia takiego, że komuś może być źle, że może warto jest zadbać o innych, to też jest gdzieś, no jakieś też bardzo duże wypaczenie. My chcemy oczywiście, żeby one żyły w takiej, ja nie mówię o małych dzieciach, tak, ale je również można w jakimś już stopniu uwrażliwiać, bo my dorośli chcemy, żeby nasze dzieci żyły w krainie szczęśliwości, ale to jest trochę tak, że jeżeli włożymy je do takiej bańki, to one będą naprawdę przekonane, że to tak jak w tym dowcipie, że biznesmen spotkał swojego przyjaciela z podstawówki i on mówi do niego, wiesz, źle jest, już nie jadłem trzeci dzień. Co ty, 3 dni nie jadłeś? To zmuś się, zjedz coś.
Litości.
No, rozumiecie, no to jest ten poziom po prostu rozumu, że gdzieś warto jest...
Tak,
na przykład,
empatia została wyparta przez dobre rady, tak, i moralizm.
Tak, tak. Że warto pokazać dziecku, że ktoś na przykład może mieć trudno, że komuś może być smutno, że my możemy coś z tym zrobić, że możemy kogoś na przykład wesprzeć materialnie. Dla mnie na przykład takie rodziny, które uczą dzieci, że one część swoich, na przykład swojego kieszonkowego mogą przeznaczyć po to, żeby komuś pomóc na przykład. Czy na przykład dać pieniądze na schronisko, czy coś... ofiarować komuś, jest bardzo ważne.
Dzisiaj w Nocnych Światłach, proszę Państwa, których właśnie półmetek minął przed momentem, rozmawiamy o tym, jak nie wychować egoistów. To w ramach cyklu Na budowie relacji, którego współtwórcy są dzisiejszymi gośćmi Państwa i moimi. Nasi eksperci to pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju Beata i Bogdan Janowscy. Państwo, mile widziani, jesteście jak zawsze ze swoimi refleksjami, komentarzami i pytaniami na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. Tam zapraszam. I po piosence dalszy ciąg próby odnalezienia odpowiedzi na to pytanie, albo przynajmniej wskazania kierunku, jak nie wychować egoistów. Mam nadzieję, że również Państwa pomocą. Zapraszam i po piosence wracamy na dalszy ciąg dyskusji. Od prawie 6 minut mamy już piątek, 9 lutego. Nocne światła trwają od ponad godziny tego wieczora. Przez jeszcze drugą część programu, drugą jego godzinę, do pierwszej dyskutujemy o tym, jak nie wychować egoistów w ramach cyklu Na budowie relacji. Beata i Bogdan Janowscy, współtwórcy tego cyklu, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to nasi goście tego wieczora. Państwo, mile widziani, jesteście na Facebooku, tam zapraszam. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry, forum wymiany myśli dla świetlików. Napisał do nas Darek. Serdecznie polecam słowa piosenki grupy Shaking Dudy pod tytułem Au Shalalala, kawałek sprzed 40 lat, ale niestety był, jest i będzie aktualny. No tak, tutaj pozwolę sobie zacytować z pamięci Au Shalalala, mam dwie lewe ręce, Au Shalalala, nie mam pieniędzy i nie mam ochoty brać się do roboty. Panie Darku, mam nadzieję, że to dobrze, bo to takie dźwięczne słowa. Pamiętam, że jak jeszcze w służbie zdrowia pracowałem, to dzieciaki szalały przy tym kawałku, nawet te najbardziej chore. Jak mi się puściło na w salach szpitalnych, to one podrywało to z łóżek. No tak. Ale co dalej pisze autor? Jak każdy rodzic, taki ja nie chciałbym, aby mój syn, który wchodzi w dorosłe życie, był taki jak bohater tej piosenki, a dookoła każdego z nas znalazłoby się paru. No niestety, tak, panie Darku. Dziękuję za ten wpis. Magdalena do nas pisze z Wielkiej Brytanii. Pokusiłabym się o stwierdzenie, że pokolenie egoistów bez empatii jest efektem między innymi zaburzonego systemu edukacji publicznej, który od najmłodszych lat uczy wyścigu szczurów i choć godny podziwu jest wysoki poziom nauczania i nie powinniśmy go zaniżać, to ważny jest sposób przekazywania oraz egzekwowania wiedzy i równie ważne uczenie umiejętności miękkich. Taki model realizują na przykład placówki według modelu Montessori, których jest całkiem sporo, minus, że nie każdego stać. No tak, pani Magdo, to rzeczywiście jest pewien wydatek, który może przekraczać możliwości wielu rodzin. Myślę, że też wiele rodzin po prostu nie zdaje sobie z tego sprawy, że oprócz placówek publicznego nauczania są także inne, a jeżeli nawet wiedzą, no to nie za bardzo mają rozeznanie, świadomość, czego można się po nich spodziewać, oprócz tego, że trzeba wydać po prostu jakieś duże kwoty. Ale jakie efekty pozytywne dla dzieci mogą z tego być, to już za tym, myślę, nie idzie jakaś wiedza. No być może tutaj za mało starań samych placówek, no ale to, tutaj akurat takiej diagnozy tego wieczora nie robimy.
Ja myślę, że w związku z tym, że w tej chwili bardzo dużo mówimy o tych różnych problemach dzieci, chociażby z depresją, szkoły też zwracają dużo większą uwagę na to, żeby uczyć umiejętności miękkich i myślę sobie, że to powinno być w szkołach jeszcze na większą skalę, w szkołach publicznych, nawet kosztem, a myślę, że przeładowanych podstaw i programów nauczania, szczególnie w szkołach podstawowych, dlatego że to jest po prostu zdrowie psychiczne społeczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły Montessori, problem polega na tym, że te szkoły później, często ta szkoła nie jest kompatybilna z dalszą edukacją. I tutaj jest, no, że tak powiem, pies pogrzebany. Tak? Więc myślę sobie, że tutaj rzeczywiście trzeba by mądrych głów, żeby tutaj...
Tak, skleić tak, jedno z drugim.
Skleić jedno z drugim, tak.
Ja pozwolę sobie jeszcze wrócić do tej anhedonii, o której tutaj mówiliśmy, o tej anhedonii, która wynika z przesytu i z nadmiaru, bo no, dziś dzieci często dostają wszystko, co sobie zamarzą, na swoją skalę rzecz jasna, ale to na swoją skalę już może być za dużo. I mówię tutaj o skali rodziny. Czyli znowu kieruję myśl ku rodzicom, którzy chcą dać dziecku to, czego sami nie mieli, a więc za dużo. I to ciągłe zaspokajanie oczekiwań, po pierwsze, zabija w nich poczucie wartości rzeczy, ale dużo bardziej, dużo większą szkodę czyni. Znowu sięgnę do wypowiedzi profesora Tadeusza Parnowskiego, psychiatry i neurologa, który w swojej opinii i w badaniach podejmował te kwestie dotyczące wychowania i ich skutków społecznych i osobistych, psychicznych i szerzej także relacyjnych. Na co zwraca uwagę, że bez względu na to, jakie miejsce zajmują rzeczy w naszym życiu, to one będą miały właściwe, że tak powiem, położenie tylko wtedy, jeżeli znajdą się w stosunku do tych wartości podstawowych w odpowiednim dystansie. To znaczy, bez względu na to, czy mamy ich dużo, czy mamy ich mało, to jeżeli one nie będą na pierwszym miejscu, no to wszystko jest w porządku. Bo człowiek, który nawet ma dużo, ale umie się tym dzielić i dobrze spożytkować, a nie tylko realizować nieustannie, zachłannie swoje własne potrzeby, to jest, ma umiejętność wykorzystywania tych wartości podstawowych, bo wracam do tej zasadniczej myśli, która jest zawarta w tytule, jak nie wychować egoistów. Mianowicie, co profesor Parnowski na co zwraca uwagę, że podkreślam po raz kolejny, to co przekazuje starsze pokolenie młodemu, to jest wartość nie do przecenienia, bo to jest również to, co wkurzało mnie trochę, jak mój tato to powtarzał w kółko, że rodziców warto słuchać, bo oni mają, można to nazwać, kumulację mądrości życiowej przez doświadczenie i wiedzą już, co jest dobre, a co jest złe. I nawet jeżeli na coś nie pozwalają albo ograniczają jakieś działania w jakimś kierunku, a w innym promują, które może być mniej atrakcyjne dla dziecka, no to robią to z jakiegoś powodu. Dziecko, jak tutaj wielokrotnie sami podkreślaliście, Beato i Bogdanie, w tym wieku młodzieńczym po prostu nie ma dobrego rozeznania, bo jego mózg jest w fazie rozwojowej i owszem, jest skłonny jak gąbka i wiele jest w stanie się nauczyć, ale ma nieuporządkowane emocje, nieuporządkowane relacje, nieuporządkowaną wiedzę o świecie, nieuporządkowaną jeszcze no, taką konstrukt moralny, można powiedzieć, etyczny i tak dalej, więc to jest instatu nascendi, można powiedzieć, człowiek, który dopiero zaczyna się konstytuować pod wieloma względami. I oczywiście nie chcę powiedzieć, że en masse wszyscy, ale generalnie takie są prawa biologii. Natomiast warto te wartości podstawowe już od dzieciństwa w jakiś sposób eksponować w życiu rodzinnym, bo one tworzą osobę. I bez względu na to, jak bardzo te różne zaburzenia, zawirowania, tak to powiem, wieku młodzieńczego i młodego, człowiek będzie przechodził, no to te wartości podstawowe już będą w niego w jakiś sposób wpisane. Nawet jeżeli będzie je kontestował, to jest duża szansa, że do nich wróci. A te wartości wszystkie dodatkowe pozwalały jednostce wpasować się w społeczeństwo. Owszem, jak najbardziej, bo jeżeli ich zabraknie, to wyznacznikiem wszelkich działań będzie ego jednostki. I dopiero wtedy ta kompilacja tych wartości podstawowych i wartości dodatkowych tworzy człowieka w jego właściwym otoczeniu, we właściwym miejscu, tak byśmy to powiedzieli. No oczywiście to jest pewnego rodzaju język taki naukowy i taka wizja, powiedziałbym, dosyć abstrakcyjna, jeśli chodzi o sformułowania, ale jeżeli to przyłożymy do konkretnego człowieka i konkretnego życia i każdy spróbuje jakoś własne doświadczenie w to wpasować, to widzimy, że to, co zabraliśmy dobrego z domu jako doświadczenie i wiedzę, plus pewne rzeczy, które zaczerpnęliśmy ze świata i zdobyliśmy sami i odrzuciliśmy plewy, a wybraliśmy ziarno, to dopiero dało nam jakiś życiowy konstrukt. Tak bym to, myślę, chyba najprościej powiedział. Jednak bez ukierunkowania rodzicielskiego domu, no to te wybory już mogą być bardzo mocno zachwiane, własne.
Zgadzam się z Tobą, Pawle, choć w tym momencie chciałabym powiedzieć jeszcze, tak powiedziałabym trochę przewrotnie, bo oczywiście to my wkładamy do tej walizki dziecięcej różne wartości i to jest nasza rola, natomiast chcę powiedzieć, że my, rodzice, możemy również uczyć się od młodych ludzi i to, co mnie zachwyca, to na przykład taki nurt, który funkcjonuje od pewnego czasu, a mianowicie minimalizm, który wywodzi się z ruchów też ekologicznych, czyli tej świadomości, na przykład, że wyprodukowanie każdego przedmiotu zatruwa środowisko, czyli kieruje też naszą taką uwagę na to, ile potrzebujemy czego, jak dużo tego potrzebujemy, jak również to, że można powiedzieć, że jeżeli posiadamy bardzo dużo przedmiotów, to te czy różnych nie wiem, nieruchomości, mamy jakieś zwierzęta, mamy jakieś meble, mamy jakieś bibeloty, mamy jakieś ubrania, to wszystko posiada też nas. Czyli my musimy poświęcać temu czas i uwagę. Czyli tak naprawdę gdzieś ten minimalizm jest też takim skupieniem się na tym, że oczywiście potrzebujemy tych dóbr materialnych, ale potrzebujemy również takiego czystego umysłu, potrzebujemy czasu. I bardzo często tak naprawdę młodzi ludzie uczą nas też tego, że mówią, ja chcę mieć pracę, która ma sens, ja chcę, a nie tylko, że zarabiam pieniądze, ja chcę kupować dobra, które są z dobrych źródeł i na przykład nie wykorzystują pracy, na przykład dzieci. Ja chcę mieć tylko tyle rzeczy, które są mi potrzebne, nie chcę obrastać. I tutaj myślę sobie, że my dorośli często, mówię o nas, naszym też pokoleniu, ludzi, którzy gdzieś, no ja to też w sobie w pewnym momencie odkryłam, mąż mnie zapytał w COVID-zie, a po co ty kupujesz kolejne buty? Chyba dlatego, że nie mogę nigdzie pójść. Ale ja również pamiętam, że w PRL-u były buty na kartki. No, to też jest
Beato, ja tutaj podejmę dyskusję z tobą rzeczywiście bardzo chętnie, bo ten wątek minimalizmu jest mi bardzo bliski, jeśli chodzi o takie rozważenie za i przeciw, bo pytanie, co jest źródłem minimalizmu i do czego on ma prowadzić, bo niedawno w rozmowie z profesorem Piotrem Kosiakiem tutaj w Nocnych Światach wspominaliśmy taką postać jednego z najbogatszych ludzi na świecie, japońskiego multimiliardera, który jest właścicielem wielu firm będących no, tymi światowymi markami, rozległe imperium przemysłowe. To jest człowiek, który posiada 7 rzeczy w domu. I jego rodzina ma, no, w ogóle jest, że tak powiem, obraca się wokół tego całego minimalizmu i takiej celebrowania pewnego tradycyjnego modelu, który jest bardzo w Japonii tak mocno zarysowany. Oczywiście Japonia jest nowoczesnym krajem i nie jest tak, że podobnie jak w Izraelu, o którym wcześniej mówiliśmy, że wszystko jest jednak jednakowe i to samo. To jest jednak 100 milionów ludzi i 100 milionów różnych podejść do życia. Ale dlaczego na tym skupiam uwagę? Mianowicie dlatego, że minimalizm może wynikać właśnie z tradycji, z wartości, z szacunku do pieniądza również, ale może być przekazem również ideologicznym. I ja naprawdę bardzo cenię i szanuję ludzi, którzy wybierają na przykład ryby ze zrównoważonych połowów, patrzą na to, czy opakowanie nie jest na przykład, że w tym opakowaniu jest recycling i tak dalej, i tak dalej. Sam staram się to robić. Natomiast jak pokazują badania, na rynku jest mnóstwo oszustów, którzy w ogóle sobie nic z tego nie robią i w tej chwili jest projekt wprowadzany ustawy, która zabroni stosowania oznaczeń bio, ekologiczne i tak dalej, bo to często w ogóle nie ma żadnego związku z zawartością tego produktu. To jest raz, więc to jest raj dla oszustów i trzeba na to uważać, bo możemy być pro eko, a tymczasem wciągamy takiej ilości toksyn, dioksyn, nie wiadomo czego, po prostu z pełnym przekonaniem, że w ogóle, że ratujemy świat. Natomiast wokół tego pojawia się mnóstwo, w moim odczuciu, bardzo niebezpiecznych przekazów, które świadczą o tym, że w pewnym momencie, o czym już sam mówiłem, i co słyszałem na własne uszy niejednokrotnie, że nie chcę mieć dzieci, bo dzieci pogłębiają ślad węglowy. Pojawiają się takie publikacje. No nie warto prowadzić do ogródków domowych, przydomowych, bo one są 4 razy większy ślad węglowy jest z ogródka domowego niż z produkcji przemysłowej.
Poważnie?
Tak. To jest ogródek domowy, to są robótki domowe, to jest lepienie gliny i tak dalej, i tak dalej. Generalnie mnóstwo publikacji, które z takiego obowiązku dziennikarskiego przeglądam i przyglądam się światu, jak on wygląda i w jakim kierunku podąża, w moim odczuciu jest czymś, co bym nazwał gotowaniem żaby. To jest takie kształtowanie środowiska społecznego, które w pewnym momencie powie, tam, w ogóle jest nas za dużo, mam to w 4 literach, nie chcę mieć dzieci i będę promował, żeby dzieci nie było, a jeżeli będą, to będziemy je po prostu likwidować albo zrobimy wszystko, żeby w ogóle nie doszło do zapłodnienia. W moim odczuciu jest jakiś, ja tego nie odkryłem, nie mogę pokazać palcem, że to się bierze stąd i ma taki kierunek. Nie chcę też powiedzieć, że mam jakiekolwiek podejrzenia związane z tak zwanymi tendencjami spiskowymi. To są moje wnioski osobiste, które nasuwają mi się patrząc na częstotliwość i kierunek przeróżnych publikacji w bardzo takich, powiedziałbym, popularnych dla młodych ludzi przestrzeniach internetowych.
Pawle, ale widzisz, to znowu wracamy do wartości, bo jeżeli tak naprawdę potrzeba tego minimalizmu, czyli tak naprawdę skupienia się na wartościach, znowu wracamy do tego, że wynika z tego, że po prostu nie chcemy mieć takiego chaosu w życiu, że chcemy go uporządkować, bo wiemy, co jest ważne, to ma sens. Czyli tak naprawdę można by powiedzieć, że każdą ideę można wypaczyć. Każdą ideę można wypaczyć i z każdej idei, tak jak tutaj dowodziłeś, można zrobić biznes na przykład i można po prostu każdą ideą ludzi ogłupić i po prostu na tym zarobić. I stąd tutaj pewnie musimy znowu wrócić do tego, że ten zdrowy rozsądek, te wartości po prostu, no tak jak już mówiliśmy, są po prostu kręgosłupem każdego człowieka.
Krótką przerwę zrobimy, na chwilę refleksji przed nami i krótka przerwa na muzykę. Wracamy do Państwa za moment, będziemy skupiać się, ja to widzę na forum, kierunek taki powiedziałbym polityczny, ale to nie o tym rozmawiamy, Pani Ewo. Mówimy raczej o przekazie rodzinnym, a nie o działaniach politycznych. Więc to też jakoś podkreślam, że ani o zaburzeniach stricte osobowości, co sugerował już jeden ze słuchaczy, ani o polityce dzisiaj nie rozmawiamy, chociaż tło społeczne jak najbardziej również się pojawia, no bo jednak rodzina rzutuje na społeczeństwo. Wracamy do Państwa za chwilę. Tego wieczora w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o tym, jak nie wychować egoistów, gośćmi Nocnych Świateł i ekspertami naszymi tego wieczora oraz Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to nasi eksperci tego wieczora. W Nocnych Światłach tego wieczora cykl Na budowie relacji, a w nim o tym, jak nie wychować egoistów. Próbujemy znaleźć odpowiedź na pytania, a przynajmniej przybliżyć się do niego, do odpowiedzi na nie, w towarzystwie Beaty i Bogdana Janowskich, współtwórców cyklu, a zarazem naszych ekspertów tego wieczora, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwo również jesteście ekspertami, dlatego zapraszamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami, do zadawania pytań, też swoich refleksji czy doświadczeń na Facebooku, gdzie jest forum Wymiany Myśli dla Świetlików, profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Pani Zdzisława pisze: zastanawiam się, jak zaradzić niekorzystnym współczesnym trendom wychowawczym dzieci i młodzieży. Dostrzegam niekorzystną, dużą różnicę w przekazywanych i funkcjonujących wartościach moralnych i wychowawczych w obecnej rzeczywistości w porównaniu z rzeczywistością poprzedniego, mojego pokolenia. No to jest pytanie, nad którym się właśnie dzisiaj pochylamy, Pani Zdzisławo, bo w gruncie rzeczy to pytanie, jak nie wychować egoistów, w odniesieniu do tych materiałów, które jakoś przyświecają nam tego wieczora, które wybraliśmy jako pewien punkt wyjścia i taki, który no, sprowokował do postawienia tego pytania, no to jest właśnie to pytanie o to, gdzie znajduje się źródło, gdzie znajduje się źródło tych postaw egoistycznych. Czyli krótko mówiąc, wracając do poprzednich wątków, możemy powiedzieć, no, że starsze pokolenie po prostu w naturalny sposób powinno przekazywać wartości młodszemu, ale innym pytaniem, takim podpytaniem, które jest składową tego pytania tytułowego, jak nie wychować egoistów, to jest pytanie, w jaki sposób dobrze przekazywać te wartości podstawowe, o których tutaj mówimy. No bo oczywiście, jak będziemy tak sobie tutaj utyskiwać, biadolić, to ktoś powie, a trójka dziadersów się zebrała i tutaj jakieś roztrząsają błędy życiowe, wychowawcze, swoje własne i próbują się usprawiedliwiać i jeszcze zapraszają do tego inni, żeby sobie też tutaj poutyskiwać, żeby załamać ręce, powiedzieć, a jakie za naszych czasów to było. No nie, proszę Państwa, to nie jest w ogóle, to nie jest ta idea, żeby taką tutaj zbudować sobie sytuację dosyć luksusową dla kogoś, kto chciałby sobie ponarzekać. No nie chcemy ponarzekać, tak naprawdę mówię to z dużą troską wszystko to, co tutaj próbujemy cytować, dyskutować czy rozważać. To też to pytanie, które postawiłem, w jaki sposób dobrze przekazać wartości podstawowe, no to jest, myślę, coś takiego, co będzie powoli być odpowiedzią, próbą znalezienia odpowiedzi na to pytanie tytułowe. Jak nie wychować egoistów? Jak to zrobić? Krótko mówiąc, już przechodzimy bardziej już od teorii, czy nawet od praktyki, czy od przyglądania się sytuacji, którą tutaj przytaczamy, do praktyki tego, co zrobić. No, pewnie nie chcemy tutaj powiedzieć, że w tym momencie, jak tutaj rzucimy parę złotych myśli, to zbawimy świat, ale no, jeżeli stoimy wobec wielkiego przedsięwzięcia, to wiadomo, że nie potoczymy kuli ziemskiej, jak to śpiewali komuniści, że ruszymy z posad bryłę świata. Nie, no wystarczy zrobić cokolwiek. I to już jest w myśl zasady siatki działań. Już jest jakiś coś, co nam konstruuje pewne sposoby działania już na przyszłość, a także wciąga w nią innych ludzi. A więc teraz o tym, w jaki sposób dobrze przekazać wartości podstawowe młodemu pokoleniu, które jak wiemy. I to nie jest teoria, tylko niestety zanikająca praktyka. Wartości podstawowe budują człowieka.
Drogi Pawle, otóż chcę powiedzieć, że przygotowując się do audycji, przejrzałem różne portale i szukałem właśnie tych wartości podstawowych na tych portalach. I znalazłem taki uniwersalny zestaw, który był właściwie wszędzie. I to są takie wartości jak miłość do zwierząt, szanowanie rodziny, szacunek do przyrody, troska o innych. I tam, no nie będę wszystkich czytał, bo to może szkoda czasu. Natomiast zabrakło mnie przynajmniej, zabrakło tutaj co najmniej dwóch lub trzech. Po pierwsze, takiego patriotyzmu zdrowego, jaki był w okresie międzywojennym, czyli takiej miłości do ojczyzny, miłości do tego, jaka ta nasza historia była skomplikowana i tak dalej. Druga rzecz to etyka lub jakieś wartości religijne, czyli inaczej mówiąc, jakiś system wartości, taki etyczny system wartości. Bo
uniwersalny, ponadczasowy.
Tak, czy on będzie, wiesz, na bazie religii zbudowany, czy po prostu etyki, to będzie, to jednak jest jakiś system wartości, tak? Że coś jest ważniejsze od czegoś. Bo kiedy tego nie ma w tym zestawieniu, a czytam, że no, zdrowe nawyki żywieniowe na przykład.
Tak, i dbanie o to, żeby mieć czyste buty i dobrze zawiązane. No.
Coś tu chyba jest nie tak. Coś się nie zgadza.
Tak, absolutnie. No, to, na co profesor Parnowski już zwrócił uwagę 10 lat temu, że to wszystko zaczyna stać do góry nogami, bo jeżeli mówimy o wartościach podstawowych, o tych wartościach etycznych, które konstruują nasze życie, które są no, tym dobrem, do którego się odnosimy, no to są oczywiście te chociażby wartości społeczne. Człowiek, rodzina, te wartości etyczne, jak dobro i prawda, estetyczne, piękno, emocjonalne, czyli miłość, sympatia, no jeszcze tutaj sprawiedliwość do społecznych trzeba by było dodać, prawda, no wartości ekonomiczne, czyli wolny rynek, praca, prawo do pracy, prawo do zarabiania pieniędzy, wartości polityczne, jeszcze jakieś wolność, pokój, prawo wybierania, demokracja, no i te wartości zachowawcze, no zdrowie, życie, no i jeszcze życie jest, tutaj powiedziałbym, osobną kategorią, bo jest wartością podstawową, czyli taką, która pozwala na przeżywanie zasadniczą wartością, powiedziałbym, pozwala na przeżywanie innych wartości, wszystkich innych wartości, tej miłości, dobra, piękna, sprawiedliwości, no już nawet sprowadzając do takich przyziemnych jak sukces, zdrowie, finanse, bezpieczeństwo, to nawet ta piramida Maslowa, do której często się odwołujemy, ona w sobie zawiera te wartości podstawowe. No widać, że to jest, że człowiek jest jakoś skonstruowany i te tysiące lat, które dzielą nas od początku cywilizacji, one pod tym względem tak naprawdę nic nie zmieniły. I nagle okazuje się, że w ciągu zaledwie paru dziesięciu lat tutaj coś po prostu wywraca się i kręci jak w pralce automatycznej.
Mhm. Wiesz, Paweł, tutaj pani też pyta i mówi, jak tutaj zaradzić. Słusznie powiedziałeś, że każdy może coś zrobić, natomiast bardzo ważne jest, jak to zrobić. Otóż żeby to zrobić tak, żeby nie zaszkodzić. Dlatego, że jeżeli my chcemy, tak powiedziałabym, truć, jeżeli my wychodzimy z takiej pozycji w tej chwili, ja jestem starsza od ciebie, więc ty mnie posłuchaj, bo ja wiem, to o ile mogło to działać może 50 lat temu, to dzisiaj to nie działa.
Nawet 30 jeszcze działało.
Tak, może nawet 30 działało. To dzisiaj to nie działa, dlatego że dzisiaj młodzi ludzie już nie traktują dorosłych jak takie osoby, które mówią prawdę objawioną, dlatego że to często my w różnych aspektach uczymy się od tych młodych ludzi. Już nie jesteśmy aż takimi autorytetami, szczególnie dla osób dorastających. I tutaj nie ma się co na to obrażać, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby zbliżyć się do młodego człowieka, żeby zorientowanym być w jego życiu, żeby rozumieć też współczesny świat, żeby słuchać, co on ma do powiedzenia nam, żeby słuchać, jakie on ma potrzeby, aspiracje, jakie ma obawy. To jest bardzo szybko zmieniający się świat. To jest świat, który nie jest, ta szkoła nie jest szkołą naszą. Te problemy tych młodych ludzi, choć podobne, jednak są trochę inne. I teraz chodzi o to, żebyśmy my nie sprzedawali, tak mówiąc kolokwialnie, dzieciom naszych recept na życie, żebyśmy raczej słuchali i żebyśmy pomogli tym dzieciom też myśleć, żebyśmy też byli przy nich bardziej niż próbowali nimi tak sterować, tak jeden do jednego. No to, tak, biorąc pod uwagę kontekstu, indywidualnych uwarunkowań.
Mhm. Pozwól, że tutaj odniosę się do tego, co mówiłaś, bo bardzo tak mnie zafrapowało, kiedy pracę profesora Parnowskiego studiowałem, że on kładł bardzo duży nacisk na takie racjonalne wychowywanie dzieci, które powinno się opierać na wyważeniu proporcji między mądrością a emocjonalnością. My tu bardzo dużo mówimy o emocjach, prawda? O tym, żeby emocje wyrażać, ale też, żeby umieć je wyrażać. To znaczy nie dać się ponieść emocjom, tylko umieć te emocje wyrazić w taki sposób, żeby one były konstruktywne. Konstruktywnie wyrażone i żeby, nawet jeżeli są trudne, to żeby nie prowadziły do destrukcji albo do takiego, do błędów życiowych po prostu. Natomiast to, co nazywam mądrość, mądrość jest nieodłącznie związana z dobrem. Mądrość to nie jest inteligencja. Inteligencja jest obojętna moralnie, ta kognitywna. Po prostu inteligencja, ale może również prowadzić ku dobru bądź ku złu. Natomiast mądrość absolutnie, nierozerwalnie jest związana z dobrem. To jest, można powiedzieć, synonim dobra. I kiedy przeciwstawia się te dwie rzeczy, albo próbuje zrównoważyć, no to jest związane z pewnym wysiłkiem, bo emocjami bardzo łatwo się zachłysnąć albo dać się im ponieść. Natomiast jak je okiełznać mądrością, to już jest wyzwanie.
Tak, to prawda. I tutaj my dorośli musimy też mieć świadomość, że nasza emocjonalność, nasz sposób radzenia sobie z emocjami jest takim drogowskazem dla młodych ludzi. Bo bardzo często jest tak, że my dorośli oczekujemy, że młody człowiek poradzi sobie z niewygodnymi emocjami, ale my możemy krzyczeć, my możemy zachowywać się nieracjonalnie, my możemy na przykład obrażać. To jest bardzo ważne, co mówisz, Paweł, że po prostu emocje każdy przeżywa, natomiast ta mądrość, tak zwana inteligencja emocjonalna, rozwój tej inteligencji emocjonalnej jest naszą powinnością jako ludzi dorosłych. Przy czym tak naprawdę nie może po prostu ślepy prowadzić kulawego, bo człowiek po prostu musi sam najpierw dorosły zdać sobie sprawę z tego, jak ta jego emocjonalność wygląda, jak ta jego mądrość wygląda. Tak naprawdę myślę sobie, wiesz co, Paweł, że bardzo wielu ludzi dorosłych, tłumacząc się pędem życia, nie zastanawia się, jaka jest jego filozofia życia, co jest w życiu dla niego ważne, jakie wartości są dla niego istotne. Tak naprawdę mówią, ja nie mam czasu myśleć, ja działam. I właściwie biegną na oślep.
No o tym mówił Artur Skowron tutaj niedalej, jak we wtorek wieczorem. Mówił, że taka postawa życiowa, takie rozchwianie go zaprowadziło do narkomanii, do 6 lat w piekle, które dzięki Bogu i ludziom, z którego wyszedł. Ale właśnie taka absolutna dezynwoltura i brak kierunku życia, brak rozchwianie zupełne i brak świadomości tego, w jakim kierunku w życiu iść, i brak wsparcia ze strony rodziców pod tym względem, no może nie do końca, no ale brak zainteresowania. To był, można powiedzieć, kluczowy element jego pogubienia, no, z którego dzięki Bogu jakoś wyszedł. No więc tutaj mówimy o naprawdę poważnych konsekwencjach w perspektywie możliwych.
Ja też myślę, wiesz co, że Paweł, uspołecznianie dziecka, uczenie go brania odpowiedzialności za innych, ale również umiejętności przyjmowania pomocy, bycia we wspólnocie, jest szalenie istotne, dlatego że jeżeli człowiek skupi się tylko na sobie, skupi się tylko na swoich potrzebach, na tym, co przeżywa, tylko tak naprawdę na swoich sukcesach i porażkach, to w pewnym momencie tak naprawdę wcześniej czy później czeka go załamanie. Jeżeli człowiek nie zrozumie tego, że jest czymś więcej niż tylko sobą i dla siebie, że żyje też dla innych, to po prostu wcześniej czy później gdzieś czeka go jakieś poczucie właśnie takie rozczarowania sobą, samotności. To jest po prostu bardzo ważne. Bardzo często jest tak, że ludzie przeżywali bardzo trudne historie swojego życia dlatego, że byli komuś potrzebni. Także to jest coś, co jest takim motorem, że tak powiem, napędowym. Tym, że jestem dla kogoś ważny, tym, że ktoś jest dla mnie ważny, tym, że muszę wstać dzisiaj rano z łóżka i muszę coś zrobić, nawet jeśli jest mi bardzo źle, bo ktoś na mnie liczy na przykład. Czyli gdzieś to są takie bardzo ważne elementy. I jeśli dopuścimy do tego, że wychowamy człowieka, który jest taki wyizolowany, to ten człowiek sobie po prostu sam ze sobą nie poradzi, nie tylko w społeczeństwie.
No tutaj możemy powiedzieć, że zdarzają się takie dwa hasła, jedno średniowieczne, drugie renesansowe. Człowiek nie urodził się sobie i carpe diem. Ale no wszystko można wypaczyć, że człowiek nie urodził się sobie. Oczywiście można się spalić i jak święty ten Aleksy też leżeć pod schodami i każdy na niego pomyje lał. Co dzisiaj, no wiemy, no też nie jest jakimś kierunkiem, w którym człowiek zatraca szacunek do siebie. Ale można się pogubić w takim dawaniu siebie innym i pewnie to też jest jakaś przypadłość, ale można się łatwo pogubić w tym carpe diem. Można się cieszyć życiem i każdą chwilą tego życia, ale można z tego zrobić sobie religię, która właśnie jest religią hedonistyczną, egoistyczną. A o tym dzisiaj rozmawiamy. Jak nie wychować egoistów? W cyklu Na budowie relacji tego wieczora są gośćmi pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Ekspertami tego wieczora są Beata i Bogdan Janowscy, współtwórcy cyklu. A Nocne Światła jeszcze przez około 17 minut, za chwilę piosenka i po niej ostatnia już część dzisiejszego wydania programu, w której będziemy już próbowali zbliżyć się według naszej oceny do odpowiedzi na to pytanie, jak nie wychować egoistów. Państwa też zapraszam do próby zmierzenia się z tym tematem, z tym pytaniem. Państwa doświadczenia, komentarze, myśli, refleksje mile widziane na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry, tam gdzie jest forum wymiany myśli dla świetlików. Za niespełna 12 minut minie godzina pierwsza. Niespełna kwadrans nam pozostał do końca tego wydania Nocnych Świateł i tego wieczora w ramach cyklu comiesięcznego Na budowie relacji postawiliśmy w tytule pytanie, jak nie wychować egoistów i mam nadzieję, że w ciągu tych parunastu minut zbliżymy się do próby odpowiedzi na nie. Beata i Bogdan Janowscy nam w tym pomagają, nasi eksperci tego wieczora, współtwórcy cyklu, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwa zawsze zapraszamy i tego wieczora na forum wymiany myśli dla świetlików, które mieści się pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. Pani Bogumiła napisała: myślę, że w dużej mierze na postawę dziecka ma nauczanie religii czy etyki. Choć różny jest stosunek do religii, to nie da się zanegować pozytywnego jej wpływu na relacje międzyludzkie, nauki empatii, a przede wszystkim miłości. No, pani Bogumiło, w przerwie między poszczególnymi, poprzednią a obecną częścią właśnie o tym tutaj dyskutowaliśmy, nie czytając jeszcze pani wpisu, więc no, w 100% się z panią zgadzamy, a priori można powiedzieć. Pani Mariola pisze: obecnie według mnie mamy ogromny kryzys systemu nauczania i wychowania w rodzinie i w szkole, kościele i nie zapowiada się, żeby miało się coś zmienić w tej kwestii. No tak. Pani Zdzisława jeszcze kontynuuje swój poprzedni post. Chodzi mi o dysonans istniejący w wychowaniu domowym, a tym, z czym spotyka się współczesne pokolenie w świecie zewnętrznym. Wartości pielęgnowane kiedyś, obecnie ulegają deformacji we współczesnym świecie. No tak, mówiliśmy tutaj swego czasu o tym, że największym zagrożeniem, gorszym od narkomanii, pornografii, alkoholu i wszystkich innych, nie wiadomo jakich politycznych czy niepolitycznych zagrożeń, jest dekonstrukcja. Jest dekonstrukcja, czyli wywrócenie systemu wartości do góry nogami, bo pani Zdzisława jeszcze dodaje, kiedyś nie było takiego ostrego dysonansu w przekazie tradycyjnych dobrych wartości na różnych poziomach przekazu: dom, szkoła, kościół, media. No tak, to wszystko prawda. W tej chwili, jak już mówiłem na samym początku, mamy oczywiście różne plusy tego, co sobie wyobrażaliśmy, że przyjdzie do nas po tym, jak komuna się skończy, ale również mamy minusy. A ponieważ jesteśmy społeczeństwem, co by nie mówić, nowym, młodym i zdekonstruowanym przez 123 lata zaborów, później przez sukcesywne niszczenie narodu, przez gigantyczną wojnę, hekatombę i jeszcze postawę, niszczenie postaw, kręgosłupów moralnych przez pół wieku komunizmu, no to cóż, można powiedzieć, że od podstaw, no to jest... Jesteśmy absolutnie zniszczonym społeczeństwem, jeśli chodzi o Polskę, i tym jedynym spoiwem, które trzymało społeczeństwo, był Kościół i wiara. I obecnie jest to jednak, jeżeli się przyjrzeć temu, co się dzieje w przestrzeni publicznej, jeden z najczęściej i najbardziej i najmocniej atakowanych przestrzeni życia. Więc ja się wcale nie dziwię temu, że takie diagnozy są dostrzegalne. Ale chcę zwrócić uwagę na coś innego. Bo jak powiedziałem, już koniec z tym utyskiwaniem. Chcę jednak zwrócić uwagę na pewne konstruktywne rzeczy, bo odpowiedź na to pytanie też ma być konstruktywna. Pytanie tytułowe. Jak nie wychowywać egoistów? Otóż bardzo mnie poruszył wpis... muszę go znaleźć, przepraszam. To chwilę potrwa. Wpis pana Marka. Panie Marku, już z góry panu dziękuję, zanim jeszcze przeczytam. A brzmi to, co napisał pan Marek tak. Pamiętam z dzieciństwa, jak siadaliśmy wszyscy do obiadu, jak tata wrócił z pracy. Nie pamiętam, o czym rozmawialiśmy. A potem pracowaliśmy w gospodarstwie. Dziś mam 45 lat, żonę i dwoje dzieci. Siadamy razem do stołu, często jemy obiad na kolację, rozmawiamy, śmiejemy się i każde zdanie jest ważne, niezależnie od tego, kto je wypowie, i w ten sposób właśnie budujemy relacje. Panie Marku, leje pan miód na moje serce, bo to, o czym pan pisze, to są drobiazgi, które tworzą mozaikę codziennego życia, które... spajają ją bliskością i towarzyszeniem, i jest to taki czas, w którym można wyrazić siebie, a jednocześnie posłuchać drugiej osoby i zweryfikować swoją postawę. Mówię tutaj szczególnie o młodych ludziach.
To jest jednocześnie odpowiedź na pytanie, które zadałeś, Paweł, w poprzednim wejściu. W jaki sposób przekazywać te dobre wartości? Chodzi o to, czy wartości podstawowe, czy jak to tam zwał. Chodzi o to, żeby nie opowiadać o tym, tylko żeby żyć według tych wartości, zgodnie z nimi.
Właśnie, praktyka.
W ten sposób one przejdą z pokolenia na pokolenie. Tak jak my funkcjonujemy, nasze dzieci też będą funkcjonować. Nie możemy dzieciom opowiadać, że trzeba być uczciwym, czy nie kłamać. Jednocześnie dzieci nas widzą w różnych sytuacjach, że kłamiemy albo jesteśmy nieuczciwi. No, albo obgadujemy kogoś, prawda? No, to nie da się w ten sposób. My musimy żyć, tak jak tutaj pan, no rzeczywiście to piękny wpis, no bo kurczę, no właśnie dokładnie o tym rozmawiamy dzisiaj. To jest sen, jakby do tego zmierzamy.
Czyli można powiedzieć, że stół, który jednoczy.
Tak.
Ja tak sobie myślę, że w pewnym momencie tak metaforycznie...
Ale to jest praca jednoczy i posiłek jednoczy.
Tak. Wiesz. W pewnym momencie tak myślę sobie, tak metaforycznie powiem, tak w latach 80. z domów zaczęły znikać stoły, pojawiły się ławy, bo to jest nowoczesność. A zwyczaj takiego zasiadania za stołem razem z tym. Zasiadania, no bo wszyscy byli zajęci bieganiem za pracą, za zakupami, za staniem w kolejkach. I myślę sobie, że tutaj też jest taki problem, tak jak powiedziałeś, Paweł, że jesteśmy społeczeństwem bardzo mocno doświadczonym. I teraz jak wrócić do tego, co napisał pan, żeby żeby jednak rodziny siadały do stołu, żeby nawet jeżeli w domu jest stół, nie był miejscem na trzymanie kluczy albo innych jakichś tam szpargałów, tylko żeby to było miejsce rzeczywiście spotkań, żeby mieć ten zwyczaj spotykania się. Myślę sobie, że jest bardzo ważne, dlatego że to jest wtedy takie miejsce, gdzie, tak jak pan napisał, każdy się może wypowiedzieć, każde słowo jest ważne. Wiemy, co się dzieje, wiemy, w jakim stanie emocjonalnym jesteśmy. Wiemy, że możemy się tak zwentylować, że możemy podjąć jakieś decyzje albo po prostu zwyczajnie pobyć razem ze sobą. To po prostu to jest ogromna wartość. Mnie też bardzo ten wpis zachwycił, Paweł.
Tak, no bardzo panie Marku dziękujemy. To jest takie proste, takie zwyczajne i jest jednocześnie, no powiedziałbym, najbardziej dosadną odpowiedzią na takie wszystkie, no, co by nie mówić, dość skomplikowane kwestie, które tutaj poruszamy od blisko 2 godzin, biorąc pod uwagę przynajmniej te badania naukowe i wypowiedzi naukowców. No, szczególnie tutaj często cytuję profesora Tadeusza Parnowskiego, psychiatra i neurologa, który też no, ma taką zdolność diagnozy socjologicznej na podstawie swoich badań naukowych i badań pacjentów. I właściwie wszystko to, co mówiliśmy, taka diagnoza społeczna profesora Parnowskiego o tym, że te szczególnie państwa postsocjalistyczne, postkomunistyczne, one są no, szczególnie narażone na produkowanie osób bez systemu wartości albo z odwróconym systemem wartości, że ten głód poprzedniego pokolenia, które jeszcze pamięta czasy komuny, czyli również nas, którzy mu wypowiadamy tutaj te słowa, jest tak duży, że to gadżeciarstwo i to próba wciskania dzieciom wszystkiego, czego one chcą i nie chcą, naprawdę jest dla nich bardzo destruktywne i zapewne ja też muszę zrobić rachunek sumienia i uderzyć się w piersi w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, bo to nie jest tak, że ja chcę tutaj występować jako ktoś, kto moralizuje, bo sam popełniłem wiele błędów wychowawczych i myślę, że takich, które mieszczą się również w obszarze tego, co dzisiaj mówimy. Natomiast próbując zbliżyć się do finału dzisiejszego spotkania i tych rozważań, które mają w sobie i jakąś teorię i praktykę i doświadczenie i też rozważania takie psychologiczne, etyczne i jednocześnie filozoficzne napoły i socjologiczne, to no, nie da się także czytając ten wpis pana Marka powiedzieć czegoś innego, jak tego, że rodzina w tym tradycyjnym sposobie rozumienia, no to jest opoka. To jest podstawa i punkt odniesienia dla człowieka i dla, przepraszam, to górnolotnie zabrzmi, ale dla kolejnych pokoleń.
Zgadzam się, Paweł. Ale też ważne jest to, że rodzina to są korzenie każdego człowieka. Rodzina to jest jego tożsamość. Mówisz, że to jest opoka, ona nie zawsze jest opoką, niestety, choć powinna być, ale zawsze staje się jakimś punktem odniesienia, również w dorosłym życiu. Zauważamy to, że młodzi ludzie zazwyczaj mówią albo chcę żyć i robić tak jak moi rodzice, bo to było dobre, bo ja to lubię, albo mówią, że ja nie zgadzam się z tym, ja odrzucam te wartości i tą filozofię życia. Czyli tak naprawdę ta rodzina też staje się jakimś punktem odniesienia, bo ona mówi nam o tym, czego my chcemy. Natomiast problem polega na tym z młodymi ludźmi, że często samo to nie chcę żyć tak jak moi rodzice nie wystarcza. Czasami po prostu...
Łatwo jest powiedzieć, czego nie chcę, ale wymyśl, co chcesz.
Tak, ale też bardzo trudno jest skonstruować coś z niczego, czyli wymyśleć po prostu, jak ja mam to zrobić, jeśli nie mam wzorców żadnych, jeżeli ja nie wiem tak naprawdę, jeśli ja błądzę po omacku. I tak też z uśmiechem chcę powiedzieć, że często dopiero po latach, nawet gdy jako dorośli odrzucamy takie zasady, które panowały w naszym domu rodzinnym, często dowiadujemy się, że niedaleko padało jabłko od jabłoni. Często widzimy gorzko czasami, że popełniamy te same błędy co rodzice, że tak naprawdę gdzieś rzeczywiście pewne zachowania zostały w nas wdrukowane po prostu, że jak mówiła moja znajoma z autobusu, tak humorystycznie, że gena nie wydłubiesz. Że tutaj no to nie tylko gen, ale również socjalizacja tak naprawdę powodują, że czasami bardzo trudno jest wyjść ze schematów, które nie były zdrowe.
Tak, to prawda. No, myślę, że też wiele rodzin boryka się z poważnymi problemami, które nie są w jakichkolwiek zawinione przez te rodziny, bo na przykład pani Izabela napisała, łatwiej przekazywać wzorce, gdy jest oboje zgodnych rodziców, gorzej w mojej sytuacji, gdzie dzieciom opowiadam o tacie, jaki był, co by chciał, bo dzieci miały 3 latka, gdy zmarł. No, współczujemy bardzo pani i dzieciom, no bo brak ojca to jest bardzo poważny problem w życiu wielu osób. Wiele osób, które znam, które mówią, że brakowało im taty, brakowało im mamy, że to jest deficyt, który często jest bardzo dużym ciężarem w życiu. Takim poczuciem braku, jakiejś niepełności, czy czasami no właśnie jakimś taką chęcią zapełnienia, skoczenia wyżej, która co też nie jest zdrowe, bo żeby jakby zrobić coś takiego, co by się mamie tej nieobecnej czy tacie podobało, żeby gdzieś się przybliżyć do niego w tym, jaki był podobno w opowieściach, czy mama była. Więc to jest rzeczywiście problem. No, współczucie wielkie. Ale chcę też zwrócić uwagę na to, co napisała pani Renata. Trzeba zacząć od siebie i dawać dobry przykład dzieciom, dzielić się dobrem z innymi. Jak mówił nasz papież święty Jan Paweł II, musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali. Życie nie polega na braniu, lecz na dawaniu z siebie wszystkiego, co najlepsze. Pani Renato, wielkie dzięki za te słowa, bo one też nam przypominają o tym, że no fakt, w tych wartościach, które były tak kultywowane w średniowieczu, no, mówi się dzisiaj o mrokach średniowiecza, no, biorąc pod uwagę to, ile bardzo głębokiej myśli, ile form społecznych, ile jak głęboka była duchowość ludzi średniowiecza, to ja absolutnie jak najdalej uciekam od takiego sformułowania. Uważam, że to były światła średniowiecza, tylko społeczność była też na takim poziomie rozwoju, że trudno jej było skoczyć dalej. No. Natomiast z renesansem i z takim gwałtownym przyspieszeniem intelektualnym czy społecznym, cywilizacyjnym też zaczęły się inne problemy. Owszem, jedne się pojawiły, można powiedzieć, rozwinęło się społeczeństwo, ale w innym aspekcie możemy powiedzieć, że zaczęło się cofać. Więc wcale to carpe diem dzisiaj nie musi być, jak widzimy, czymś, co jest dobre dla nas i dla naszych dzieci, i dla następnych pokoleń.
Ja też myślę, Paweł, że tutaj mamy bardzo duży problem, dlatego że w tej chwili rozwój moralny człowieka, rozwój taki etyczny nie nadąża za rozwojem technologicznym. Że my w tej chwili w wielu tak naprawdę aspektach mamy problem, bo pojawiają się nowe idee, nowe technologie, bo pojawiają
się... Ewolucyjnie nie nadążamy.
Tak, po prostu nie nadążamy. I tutaj no to rzeczywiście też to też rodzi niepokój, bo to są oczywiście pewnego rodzaju, powiedziałabym, ułatwienia w życiu, ale również ogromne zagrożenia. Chociażby na przykład w tej chwili sztuczna inteligencja. My naprawdę nie wiemy, z czym my się mierzymy. I myślę sobie, że no wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę.
Przed jakimi wyzwaniami jeszcze stoimy?
Tak, przed jakimi wyzwaniami stoimy.
No tak, to, że żyjemy w czasach rewolucji, to myślę, że zapominamy każdego dnia, albo nawet nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Pewnie jesteśmy świadkami tego i mówimy, o, rewolucja, ale naprawdę żyjemy od naprawdę paru dziesięciu lat w czasach rewolucji, przynajmniej od lat 90., od momentu, kiedy pojawił się internet. To jest absolutna rewolucja. Rewolucja nie tylko technologiczna, to jest rewolucja informatyczna, a więc społeczna, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy w tej chwili w tej sieci. Trochę tak jak grzyb, który otacza kulę ziemską, bo czasami idziemy na grzyby do lasu i widzimy tylko jakieś tam pojedyncze grzybki, natomiast cała ziemia jest obwinięta jedną wielką grzybnią, którą jak coraz częściej zaczynają twierdzić biolodzy, w ogóle była podstawą życia na ziemi, więc bez grzybów i bez różnych reakcji chemicznych, które w nich zachodzą, nie byłoby rozpuszczania skał, nie byłoby gleby, nie byłoby traw, nie byłoby zbóż, nie byłoby człowieka, zwierząt i tak dalej, i tak dalej. A więc kto wie, czy ta sieć nie przysporzy nam jakiegoś rozwoju, który człowieka pchnie, ekspanduje w jakieś niezwykłe przestrzenie, ale kto wie, czy nas nie zagrzybi również. A wiemy, jak wiemy dobrze, grzyba ze ściany ciężko jest wytruć i wyrzucić i on niejednokrotnie nam zdrowie zabiera. To, co chciałbym powiedzieć na koniec dzisiejszego spotkania, to to, na co zwrócił jeszcze raz, cytuję tutaj profesora, rozwijam myśl profesora Tadeusza Parnowskiego, że dla wielu rodzin po prostu ważne jest, jak zarobić i co do garnka włożyć, kiedy pojechać na grilla, a sprawy dobra wspólnego, dobra dzieci i rodziny są traktowane powierzchownie i tak naprawdę gdzieś umykają, jak to powiedział profesor Parnowski, w przerwach między reklamami. I to mnie chyba najbardziej jakoś uderzyło w tej całej diagnozie, ale żeby tak optymistycznie zakończyć jednak, to pamiętajmy o takiej myśli, która może być no, jakoś próbą zmierzenia się z odpowiedzią na to pytanie, już taką bardzo konkretną, to pytanie tytułowe, jak nie wychować egoistów. Dbałość o rodzinę jest warunkiem przetrwania, bo przecież istniejemy w naszych dzieciach.
Tak. I dbałość o rodzinę, nie tylko w sensie materialnym, ale dbałość o więzi rodzinne.
Otóż to. Niech to będzie puentą dzisiejszego spotkania. Chwilę przeciągnęliśmy, 6 minut po pierwszej. Kończymy to wydanie Nocnych Świateł. Spotkaliśmy się pod tym szyldem po raz 1683. Dziękuję Wam, moi drodzy, za wyrozumiałość i za to, że mieliście chwilę cierpliwości na to, żeby ten bonus tutaj jakoś dołączyć do naszej rozmowy. Tego wieczora w comiesięcznym cyklu Na budowie relacji w Nocnych Światach rozmawialiśmy o tym, jak nie wychować egoistów. A naszymi ekspertami tego wieczora byli pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, zarazem współtwórcy wieloletni cyklu Na budowie relacji Beata Janowska. Dziękuję Ci serdecznie.
Dziękuję, dobranoc.
I Bogdan Janowski, równie serdecznie dziękuję Tobie, Bogdanie.
Pięknie dziękuję, dobrej nocy.
Dziękuję też Państwu, dziękuję za cierpliwość, za liczne Państwa wpisy poruszające na Facebooku, tam gdzie zwykle zapraszam w trakcie każdego wydania Nocnych Świateł na forum wymiany myśli dla świetlików, które znajduje się pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus, zawsze podczas emisji Nocnych Świateł, czyli od poniedziałku do czwartku, od 23 do 1. Spotykamy się 4 razy w tygodniu na częstotliwościach lokalnych Radia Plus. Można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Zapraszam Państwa po weekendowej przerwie, bo teraz przed nami 3 wieczory wolnego i 3 noce przespane w pełni. W poniedziałek zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w ramach cyklu Księga Psalmów. Tym razem rozważać będziemy psalm 50, kolejny, a Państwa i moim gościem będzie współtwórca tego cyklu profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, wykładowca akademicki związany z Kolegium Civitas, Akademią Wymiaru Sprawiedliwości i Kolegium Humanum. Dziękuję jeszcze raz za uwagę, kłaniam się nisko, pięknego weekendu życzę, dobrej nocy, zostańcie z Bogiem, Paweł Krzemiński, kłaniam się, do usłyszenia.